Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym głosie z Krakowa planuję najpierw nawiązanie do aktualności. Aktualności sprzed kilku dni, a następnie podjęcie kilku innych, równie aktualnych tematów. Będzie to ujęte w formie, no jak zazwyczaj, rozmowy z naszym gościem, a dzisiaj przy mikrofonie Radia Maryja goszczę doktora inżyniera Antoniego Ziębę, którego serdecznie witam.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, słuchałem audycji aktualności w minioną sobotę. Wówczas informował pan słuchaczy Radia Maryja o przebiegu pierwszej części pierwszego Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia. Relacja na żywo w audycji aktualności może być jedynie zasygnalizowaniem tematu, jakąś taką skrótową informacją. Dzisiaj, kiedy już od poniedziałku jest pan w Krakowie, możemy usłyszeć opinię, no taką sumującą, ujmującą czas tych obrad. Jaki ten czas był dla pana?
Proszę państwa, pierwsze wrażenie, takie ogromnie pozytywne, polegające na tym, że jakaś głęboka radość, ta właśnie ufność wśród uczestników kongresu. Ja, to jest naprawdę pierwsze wrażenie i moje ostatnie wrażenie. Tysiące ludzi z różnych krajów, tak jak mówiłem w relacji bezpośredniej, różnych kolorów skóry, bo to faktycznie z całego świata ludzie, a jacyś pogodni, jacyś uśmiechnięci, jacyś szczególnie do siebie życzliwi. Tak przypomniała mi się atmosfera pielgrzymek Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła do Polski, że była to inna atmosfera niż ta zwyczajna, ta właśnie życzliwość i wzajemne jakieś zrozumienie. To ogromnie budujące. No i to, o czym mówiłem, jeszcze raz przypomnę, te obrazy słynnego Pana Jezusa Miłosiernego z podpisem Jezu, ufam Tobie, no w najróżniejszych językach. No ja angielski znam, niemiecki znam, innych nie bardzo, ale to robiło mocne wrażenie. I proszę państwa, myśmy mieli takie emblematy tego Światowego Kongresu Apostolskiego na temat Miłosierdzia i były też te, jak oni nazywali po angielsku, misja na ulicach. I oczywiście był to jedno popołudnie, ale tych uczestników kongresu, mimo że Rzym olbrzymi, ale było 5-6 tysięcy, faktycznie można było spotkać na ulicach Rzymu z tymi emblematami i to było takie spotkanie radosne.
Pan udał się na ten kongres, mając już doświadczenie ubiegłoroczne związane z organizowaniem drugiego Światowego Kongresu Modlitewnego w Obronie Życia tu w Krakowie, w Łagiewnikach. Co można powiedzieć o związku obydwu kongresów?
No proszę państwa, ja z ogromną radością dowiedziałem się o planach zorganizowania tego pierwszego Światowego Kongresu Apostolskiego na temat Miłosierdzia. Bo przecież ta praca, którą wykonujemy w dziele obrony życia, jest w moim odczuciu z pewnością świadczeniem i miłosierdzia. I to w takim podwójnym znaczeniu. Pierwsze niejako to, co jest takie widoczne. No świadczymy miłosierdzie, ratując życie nienarodzonego dziecka. No myślę, że wszyscy rozumiemy, że jest to czyn miłosierdzia, ratowania tego doczesnego życia człowieka przed narodzeniem. A jednocześnie, i niekiedy mówię, może i ważniejsze, to Pan Bóg oceni, jest to miłosierdzie w wymiarze takim duchowym, bo ratując życie tego poczętego dziecka, no chcemy i ratujemy z pomocą Bożą, no duszę tej matki, ojca, czy lekarza, pracowników służby, przed popełnieniem straszliwego grzechu. I to, mówię, jest naszym wkładem w to wielkie dzieło miłosierdzia, bo przecież całe ogromna przestrzeń miłosierdzia nie zamyka się tylko w aspekcie obrony życia, to my sobie zdajemy sprawę, ale na pewno się mieści i stąd od początku nasza radość, że ten kongres będzie zorganizowany, że będzie w Rzymie i że my tam też będziemy.
Bardzo ciekawy jest ten fakt, iż pierwszy kongres modlitewny w obronie życia w Fatimie, potem w Łagiewnikach, teraz ten miłosierdzia odbywa się w Rzymie, a jak doniósł nasz dziennik w relacji z rzymskiego kongresu, to ksiądz kardynał Schönborn na zakończenie zaproponował, aby następny kongres, ten Miłosierdzia Bożego, odbył się w Krakowie Łagiewnikach. Jak ta propozycja została przyjęta przez uczestników?
Proszę Państwa, no byłem przy tym, mogę tak powiedzieć, przy oficjalnym oznajmieniu tego, no ogromna radość wszystkich. No faktycznie krakowskie Łagiewniki to są już faktycznie centrum, Światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego. To jest nazwa znana, jak się mówi Kraków, prawda, Misericordia, czy Krakowia, Misericordia, Polonia. To wszyscy wiedzą, o co chodzi. I mówię, miałem tą satysfakcję, oczywiście niezasłużoną, że no właśnie to niejako zaproszenie tych uczestników pierwszego Światowego Apostolskiego Kongresu Nadania Miłosierdzia do naszego Krakowa, bo przecież z Krakowa nadajemy tę audycję, jesteśmy Krakusami, było przyjęte no, z entuzjazmem. To jest pewne.
A czym i w jaki sposób Państwo, przybywając z Krakowa do Rzymu, obdarowaliście uczestników Rzymskiego Kongresu?
No niestety nie wszystkich, ale żeśmy obdarowali dwoma, powiedzmy, darami. Zacznę może od tego daru, które przekazywały siostry z Łagiewnik, siostry Matki Bożej Miłosierdzia. O czym myślę? Tam po raz pierwszy poza granicami kraju siostry rozdawały płytkę DVD z filmem, który ostatnio zrealizowaliśmy w wydawnictwie AZ, Miłosierdzie, nadzieją dla świata. I proszę Państwa, już tam, no tam było nie wiem ile płytek rozprowadzonych, myślę, że kilkaset, no może 1000, ale już dotarły do mnie pozytywne opinie o tym filmie, prawda, który reżyserowała nasza koleżanka pani Małgosia Pabis, prawda. To jest jakiś wkład, oczywiście niestety nie zdążyliśmy z wersją angielską, więc to było tylko dla Polaków, dla Polonii, ale no myślę, że na następny kongres już będzie wersja angielska i też będziemy się dzielić tym filmem z innymi, w sensie pochodzenia krajów, czcicielami Miłosierdzia Bożego. I nasza sprawa. Wzięliśmy symboliczny 1000 materiałów związanych z dziełem obrony życia, a mówiąc dokładniej z światową krucjatą modlitwy w obronie poczętych dzieci. To były materiały w ogromnej mierze po angielsku i niewielka część po polsku. Proszę Państwa, radość nasza była wielka, bo ktokolwiek, oczywiście gratisowo przekazywali, ale wszyscy brali z wielkim zainteresowaniem i dziękowali serdecznie. I myślę, że w ten maleńki sposób, bo to jest wiadomo, w skali globu to jest taki symboliczny krok, ale od czegoś trzeba zacząć. Tą naszą krucjatę po raz pierwszy w skali świata pokazaliśmy w moim odczuciu w znakomitym miejscu. Na Światowym Kongresie na temat Miłosierdzia Bożego. Niech to idzie na cały świat.
Tak, czas teraz, aby w naszej rozmowie podjąć i inne aktualne tematy. Pamięta Pan, że u progu Wielkiego Postu z zespołu wspierania Radia Maryja wystosowaliśmy apel do ludzi dobrej woli, aby zechcieli wspomóc Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w związku z odebraniem jej prawa do starania się o dofinansowanie działalności inwestycyjnej z tych funduszy inwestycyjnych. Przez cały czas Wielkiego Postu obserwowałem, jak pięknie wzrasta lista darczyńców. Władze uczelni postanowiły bowiem podziękowania ofiarodawcom przekazywać na swojej stronie internetowej. Jest tam więc list z podziękowaniem oraz stale powiększająca się, o już bardzo, bardzo liczna lista ofiarodawców. Pan był niedawno w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, spotkał się ze studentami, a wrażenia?
Proszę Państwa, no to nie było moje pierwsze spotkanie, ale to ostatnie. No jestem, no może za dużo mówię i tak troszkę po kobiecemu, ale jestem oczarowany. Oczarowany zarówno kierownictwem uczelni, osobą księdza ojca rektora, pani wicerektor, ale postawą młodzieży. Ja miałem bardzo dużo spotkań na temat obrony życia i w różnych środowiskach, powiedzmy mniej życzliwych i bardzo życzliwych. Natomiast to przyjęcie tego mojego wykładu na temat obrony życia ze strony studentów tej szkoły, no powiem, że to była jedna wielka moja radość. To zrozumienie, ten pewien entuzjazm, jak zachęcałem do włączenia się w obronę życia, to jest no, unikalna uczelnia i to sobie trzeba jasno powiedzieć. Dlatego jeszcze raz dziękuję, bo to nie była przecież moja inicjatywa, jestem w zespole, za tą inicjatywę wspierania darami tą właśnie szczególną uczelnię. To są, mówię, jedne z najlepiej inwestowanych pieniędzy, które możemy przekazać. Raz, że jest tam atmosfera. Drugie, jak my bardzo potrzebujemy naszych dziennikarzy i ludzi mediów. Przecież każdy dzień przynosi takie niepokojące zjawiska, może jeszcze do tego wrócimy, a tam rośnie kadra, rośnie w sensie także duchowym, nie tylko fachowym, merytorycznym, bo to jest ważne. Ale proszę Państwa, wchodzę do kaplicy, piękna kaplica, prawda? I nie, to nie jest pusta kaplica, kilku studentów klęczy. Ja jestem o godzinie chyba pierwszej, czy nawet przed pierwszą, przed obiadem, a to jednak no, jest parę młodych ludzi, którzy przed Najświętszym Sakramentem tam coś z Panem Bogiem debatują i ustalają. No sama ta młodzież, która, no patrzyłem, jakie mają relacje z księdzem rektorem. No, powiedziałbym w najlepszym rozumieniu ojcowskie.
Panie doktorze, wiem, że widział Pan tam usytuowaną w ważnym miejscu wystawę Jan Paweł II, obrońca życia poczętego, dzieci poczętych. I wiem, że w bardzo niewielu uczelniach, w mojej też była taka wystawa przez krótki czas, a tak to przy kościołach najczęściej, a tu w uczelni. I spoglądają na te plansze młodzi ludzie?
Tak, spoglądają i jest to znowu radość, bo proszę Państwa, ja wykorzystam pozytywnie ten fakt. Jeżeli ta szkoła potrafiła, nie na krótki czas, tylko tam jest podobno już półtora miesiąca ta wystawa, bo przychodzą studenci zaoczni, prawda, więc też niech zobaczą, bo dziennie to nie mają co miesiąc oglądać, ale są różne sesje, zjazdy, konferencje i teraz to jest pozytywny precedens. Mogli oni, spróbujcie i wy, ale Toruń daje przykład.
No właśnie, mówiłem o tej stronie internetowej, gdzie ci, którzy wpłacają ofiary na tę uczelnię, na pomoc, na działania inwestycyjne, są wymienieni, zmieniają nazwiska, miejscowości. To jest bardzo ważne, czujemy się wtedy tą jedną rodziną wspomagającą. Ale z tej strony internetowej, prowadzonej przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, można na przykład dowiedzieć się w wielu interesujących sprawach, o których no, nie jest tak znowu głośno. Bo przypomnę chociażby ten dzień, 20 stycznia bieżącego roku, przybyli do toruńskiej uczelni przedstawiciele różnych środowisk akademickich z Polski. Wyraziliśmy tam wspólnie sprzeciw wobec napaści rządowo-medialnych na tę uczelnię. Wystosowaliśmy odpowiednie protesty do przedstawicieli najwyższych władz w Polsce. A jako, że to była także niedziela Solidarności z Ojcem Świętym, Benedyktem XVI, to wspólnie za pośrednictwem telewizji Trwam uczestniczyliśmy w modlitwie Anioł Pański prowadzonej z placu Świętego Piotra. I z tej okazji wystosowaliśmy list do Ojca Świętego. Przypominam o tym dniu i tych wspólnych naszych wystąpieniach, gdyż na stronie internetowej właśnie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej znajdujemy odpowiedź na ten nasz list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Wysłana została z Watykanu już 12 lutego. Próżno jednak oczekiwać reakcji pisemnej najwyższych władz naszego państwa na listy tego środowiska, które tak samo jak do Ojca Świętego pisało także do władz. Te jednak w ciszy.
No, proszę Państwa, to daje bardzo dużo do myślenia. Jeżeli Stolica Apostolska potrafi w tak krótkim terminie no, bardzo życzliwy list w sensie odpowiedzi przesłać do naszej szkoły, a nasze władze, prawda, zachowują milczenie. No jest to co najmniej, no ja nie chcę powiedzieć niedyplomatyczne, to bardzo delikatnie powiedziane, a jednocześnie bardzo dużo dające do myślenia.
Ale panie doktorze, jeszcze zostańmy przez chwilę właśnie z tą szkołą, z tą Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, tak atakowaną w mediach co chwilę, jakieś przecieki w Gazecie Wyborczej, a to mają przyjechać znowu coś tam skontrolować, a to nazwa im się nie podoba, a to znowu coś, może słoneczko nie tak świeci jak trzeba by było, albo gwiazdeczki nie były widoczne, a warto tu odnotować inicjatywę reprezentantów studentów tej wyższej szkoły w obronie dobrego imienia swojej uczelni. Pojechali aż do Brukseli. Do Brukseli, do pani komisarz Danuty Hübner. Czytałem ich relacje w naszym dzienniku. Czytam również opis tego pobytu przedstawiony przez studentkę drugiego roku, tę, która pojechała tam, Annę Okraszewską. W źródle. No i muszę przyznać, że w krótkich słowach, w krótkiej relacji, z kilkoma zdjęciami, ale jak potrafiła ta uczestniczka tego spotkania najważniejsze sprawy przedstawić? To umieszczenie w źródle tej informacji było bardzo potrzebne.
Ja, proszę Państwa, cieszę się niejako podwójnie z tej inicjatywy młodzieży naszej szkoły w Toruniu. Po pierwsze, że broniła szkoły, a myślę, że ważniejsze, że to sama młodzież zrobiła. Bo my dorośli mamy już swoje doświadczenia, jesteśmy w pewnym sensie zahartowani w tych bojach, ale powiem tu z pewnym żalem nawet. Nieraz zdarzało mi się, może nawet niesłusznie, nie chcę nikogo młodego urażać, narzekać na bierność młodego pokolenia. I tu mamy pozytywny przykład, że reprezentanci młodzieży, nie senatu uczelni, nie kierownictwa uczelni, ale właśnie samej młodzieży, młodzi ludzie przyjęli takie aktywne działanie. No a cieszę się, że właśnie ten reportaż czy sprawozdanie pani Anny Okraszewskiej znalazło się w naszym tygodniku Rodzin Katolickich Źródło. Wiemy, co tydzień w źródle jest ta wkładka poświęcona tematyce, te cztery strony, tylko tematyce Radia Maryja i dzieł z nim związanych.
No, trzeba przyznać, że tam bardzo często znajduję, bo ogląd te źródła przedstawiam w Radiu Maryja i bardzo często znajduję właśnie relacje studenckie. Ja jeszcze do tej relacji tej studentki wrócę, ponieważ bardzo ciekawe informacje z rozmowy z panią Hibner podała, że tam, prawie że to w cudzysłowie ujęte, pani Hibner powiedziała, że nie zna uczelni, dostała listy ze sprzeciwem wobec udziału w dofinansowaniu i powiedziała o nich dziennikarzom, bo tych listów nie może ignorować. A gdy zapytano ją, a co z nasz innymi listami, tymi, które były z poparciem dla szkoły, wiemy, bo kopie otrzymujemy do uczelni, że było ich bardzo dużo. Nie dotarły, powiedziała pani Hibner. A to znaczy, że jakieś filtry tam działają?
Proszę Państwa, to jest taki bardzo przykry przykład i ja wierzę, że prawdziwy. No jak działają pewni urzędnicy czy pewne organy. Że część korespondencji dociera do adresata, a część nie dociera do samego adresata. Ja nie chcę powiedzieć, że ona nie dociera do biura jakiegoś ważnego urzędnika, ministra czy kogoś. Ale ten główny adresant wymieniony często nie dostaje tej korespondencji. To jest bardzo symptomatyczne i znowu dające wiele do myślenia i musimy sobie zdawać sprawę z takich realiów naszej rzeczywistości.
W tych listach, na które powoływała się pani Hibner, była właśnie, na to też wskazywały także i relacje prasowe, były zarzuty o antysemityzm w szkole. I przyznam, że to są zarzuty, które niczym nigdy nie były udowodnione. A muszę tu o tym także powiedzieć, przy okazji chcę to także z potrzeby serca podkreślić wręcz heroiczną postawę pana profesora Jerzego Roberta Nowaka w tym podążaniu wzdłuż i wszerz Polski, by głosić prawdę. Ile to dużych sal jest dla niego niedostępnych i dla jego słuchaczy. Ileż to miejsc jest odwoływanych, dlatego że taka czy inna gazeta podaje właśnie z tym zarzutem o antysemityzm, a ileż to napaści za to go spotyka. Jeżdżą za nim wysłannicy, szpicle, rejestrują i notują tak zwane niby dowody antysemityzmu. Ale zadziwiające to dowody, bo niektóre z nich ujawnione, to niedawno, już w tym tygodniu, w jednej z audycji w telewizji publicznej były podane. No i każdy, kto to oglądał, to nie może powiedzieć, że jest tam antysemityzm, jest tam prawda. Jeżeli o kimś jest wyraźnie powiedziane, gdzie i czy mógł się patriotyzmu nauczyć w domu rodzinnym, który ma takie, a inne korzenie ten dom, no to czy to jest antysemityzm? I zadziwiające, bardzo dobrze, że byli tacy jak poseł Giżyński, żeby w trakcie tej audycji powiedzieć, że nie ma w tych słowach żadnego antysemityzmu. A ta łatka przyklejana jest tylko przyklejana po to, że i zakrzykiwana, żeby nie dochodziło do sprawdzenia, gdzie i w jakim momencie. Bo pokazanie, ujawnienie niby tak zwanego antysemityzmu w ogóle niweluje jakikolwiek zarzut w tym względzie.
Proszę Państwa, to jest niestety bardzo przykra sprawa i stara sprawa. Ja nie mówię, że zawsze, absolutnie nie. Ale jakże często wiemy, te pseudozarzuty o antysemityzm jakiejś osoby, to są elementy czystej gry politycznej. I to jest bardzo przykre, że kogoś atakując, przyklejając mu taką etykietkę, ktoś ma no po prostu brudny interes polityczny czy ekonomiczny. Na to musimy być bardzo wrażliwi, bo oczywiście nikt z nas nie ma cienia wątpliwości, że prawdziwy antysemityzm jest złem i jego się należy wystrzegać i trzeba go eliminować w najszerszym tego słowa znaczeniu. Natomiast wielkim złem jest oskarżanie kogoś, kto nie dopuścił się antysemickich wypowiedzi czy czynów, takimi zarzutami. To jest przecież szerzenie potwarzy wobec takiej czy innej osoby czy instytucji. Niestety to się zdarza i w tych potężnych mediach, ja to mówię, elektronicznych, publicznych, ta sprawa no, jest rzadko, spokojnie, rzeczowo dyskutowana. Cieszymy się właśnie z tej audycji, gdzie pan poseł Giżyński w sposób spokojny, kompetentny no, wykazał bezpodstawność kolejnej próby obciążenia pana profesora Nowaka niesłusznymi winami, których on w ogóle nie popełnił. I to jest dla mnie taki pozytyw, że udało się na tą sprawę zwrócić uwagę, ale my musimy być dalej czujni i nie dać się po prostu manipulować tymi właśnie rozgrywkami.
Ta audycja, do której przy przywołaniu przed chwilą sięgnąłem, jest typowym przykładem takiej, którą można by było dokładnie dołączyć jako przykład do książki Manipulacje mediów. Czy to księdza biskupa Lepy, czy innej, pana Jołowieckiego, która dokładnie pokazuje, jak się tam manipuluje, a jeszcze w tę manipulację włącza się sam prowadzący, uniemożliwiając jakiekolwiek wypowiedzi, które nie idą po jego myśli, i włącza się jeszcze tłum dookoła, który tak jest selektywnie dobrany, że wtedy, gdy się argumentuje, że brak jest podstaw do przykładania kryterium antysemityzmu do wypowiedzi pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, to wtedy ten tłum zakrzykuje, zatupuje, zaszumia obronę postawy profesora.
Proszę Państwa, to jest bardzo stara metoda manipulacji. Jeżeli ktoś jest gospodarzem jakiegoś spotkania, właśnie audycji, no to dobiera sobie precyzyjnie widownię. I to jest prosty, a jednak powiem niestety dość skuteczny sposób, bo jak braknie argumentów rzeczowych, prawda, umysłowych, prawda, no to wtedy pracują gardła czy nogi widowni w określony sposób.
Panie doktorze, jeszcze jakieś tematy z tych aktualnych. Wiem, że pan jako znany obrońca życia działał już na pewno w różny sposób i wspiera i propaguje to wsparcie inicjatywy dotyczącej moratorium na stosowanie aborcji w świecie.
No proszę Państwa, to jest wspaniała akcja, którą w tej chwili steruje w skali całego świata, oczywiście poprzez Kościół katolicki, ksiądz kardynał Trujillo, wiemy, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Ta akcja zrodziła się na przełomie roku. Przypomnę, 17 grudnia ubiegłego roku ONZ przyjął taką uchwałę, ona nie jest wiążąca, ale jest pewną wytyczną, z której powiedzmy trzeba wyciągnąć wnioski. No, moratorium w sprawie wykonywania kary śmierci. I reakcją obrońców życia jest teraz projekt moratorium na wykonywanie aborcji, czyli kary śmierci dla absolutnie niewinnych ludzi przed narodzeniem. I ja, kiedy dowiedziałem się, że na tak wysokim poziomie watykańskim, prawda, no bo sam ksiądz kardynał Trujillo, później wiemy w jednej z modlitw Anioł Pański, z rozważań przed modlitwą Anioł Pański, sam Ojciec Święty poparł tą inicjatywę, no ja mówię, nie, z takich ostatnich radości, w sensie miesięcy do tyłu, to była moja największa, bo uzmysławia w skali globalnej, proszę Państwa, skali globalnej ten no, straszliwy paradoks, że w imię szacunku do życia, i dobrze, ja jestem też przeciw karze śmierci, chronimy życie największych zbrodniarzy, seryjnych morderców, gwałcicieli i tak dalej. A jednocześnie te same instytucje, ja tego nie mogę zrozumieć, propagują swobodę aborcji, czyli zabijanie, no super, no przepraszam no, za słowo super, absolutnie niewinnych ludzi przed narodzeniem, dzieci poczętych, a nie narodzonych. No przepraszam, to jest jakieś zaciemnienie umysłu, jakieś, no nie chcę tu używać za mocnych słów, ale nazwijmy to tylko zaciemnienie intelektualne. Ja miałem wiele spotkań ze zwolennikami aborcji, to przez lata. I ten przykład podawałem. Proszę Państwa, kończyła się rozmowa. Bo ja mówię, kochany, jesteś przeciwko karze śmierci. Tak. No to mówię niekiedy tak, kochany, bo to znajomy, a jedni mówią, panie pośle, czy tam. No, i teraz proszę pana, to jak pan jest przeciwko karze śmierci, a jednocześnie za swobodą zbrodniczej aborcji, czyli swoistej kary śmierci dla super niewinnego człowieka. I wtedy ten nikt mi nie potrafił udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi co do tego straszliwego paradoksu, tego rozdwojenia intelektualnego. Ja już nie mówię etycznego, ale intelektualnego. Prawda? Bo to jest ten sam pomysł. I to, że teraz ksiądz kardynał Trujillo idzie no, w skali świata, to oczywiście idzie w stylu naszego świętego kościoła, idzie to pomalutku, młyny kościelne Boże mielą powoli, to nie jest akcja na tydzień czy na dwa. My w Polsce teraz i zarówno Tygodnik Niedziela, jak i Federacja dopiero rozwijamy w tym temacie, nazwijmy skrzydła. I pójdziemy szeroko w społeczeństwo i będziemy prosić i na pewno i w Radiu Maryja nieraz jeszcze zaapelujemy. Dlatego już teraz, jeżeli do Państwa dotrą takie czy inne formularze, podpisujcie je. Czy to będą formularze niedzieli, czy federacji, czy jakiejś innej organizacji. One w sumie trafią na pewno w kopiach do kardynała Trujillo, żeby on miał ten argument w skali globalnej, a my tu Polska, ojczyzna papieża, no chciałbym, żebyśmy mieli znaczący udział, a jednocześnie my z federacji będziemy także przekazywać kopie i mówić, w tym pozytywnym rozumieniu wywierać nacisk na władzę naszej ojczyzny, to znaczy prezydenta i rząd.
No właśnie, ale wcześniej, żeby ta inicjatywa znalazła jakieś poparcie, głosowanie w parlamencie, to muszą być do tego przekonani posłowie. I bardzo dobra inicjatywa naszego dziennika. To, że dostają kolejni posłowie pytania, dwa pytania właśnie na ten temat i odpowiedzi na te pytania. Zdumiewające. Niektórych, to wiem, są zwolennikami zabijania i oni przyszli do Sejmu jako zwolennicy zabijania. Wobec tego po nich się nie mogę spodziewać, że oni coś o tej inicjatywie moratorium wiedzą albo że zechcą ją wesprzeć. Ale bardzo wielu, którzy szli pod szyldem nauki chrześcijańskiej Kościoła, oni w ogóle albo udają, że nie wiedzą, albo tak kręcą i mówią, no tak, ja głosowałem dotychczas, ale czy w tej sprawie, czy rozumiesz, czy zbierasz już jakieś działania w Sejmie? No tak, jak będzie inicjatywa, to ja ją poprę. Co to znaczy będzie inicjatywa? Ona się sama z siebie ma urodzić, czy z twojej posła, senatora działania? Jakżeż, panie pośle, pani posłanko, którzy odpowiadacie w tak pokrętny sposób i my to czytamy, jakżeż możecie nam takie ćmoje boje opowiadać?
Proszę Państwa, ja pozwolę sobie no, tutaj poprzez tą wypowiedź najserdeczniej podziękować pani redaktor naczelnej Ewie Sołowej za tą akcję naszego dziennika. Bo powiem bardzo szczerze, ja sam bym nie znał postaw niektórych parlamentarzystów, gdyby nie ta systematyczna akcja naszego dziennika. Dziękuję i proszę o dalsze trzymanie ręki na pulsie, w sensie pilnowania parlamentarzystów przez nasz dziennik, bo to jest sprawa tak wielkiej wagi, że społeczeństwo powinno mieć pełne rozeznanie, a przyznałem, że ze skruchą jest 460 posłów, 100 senatorów, my mamy moc zajęć i nawet my w federacji nie zawsze wiemy, jak się ustosunkowuje do tej inicjatywy konkretny poseł, a to nam umożliwia nasz dziennik.
No i stąd zapewne inicjatywy Biura Prasowego Sejmu, Parlamentu, aby uniemożliwić dziennikarzom z naszego dziennika dotarcie do parlamentu. Przecież nowe inicjatywy w tym zakresie, zabrać im przepustki dojścia. Ale to jest już oddzielna sprawa. Patrzę, czasu mamy tak mało, że już właściwie pozostaje tylko kończyć. Panu podziękować za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że takie spoglądnięcie może z wielu spraw, ujęcie wielu spraw jest też od czasu do czasu potrzebne, wszystkich nie mogliśmy ująć. Dziękuję, a Was, drodzy słuchacze, informuję, przypominam, że całą dzisiejszą audycję odbyliśmy rozmowę z panem doktorem inżynierem Antonim Ziębą. Was zapraszam za tydzień, również o zwykłej porze do głosu z Krakowa. Szczęść Boże!